Witajcie serdecznie, kochani, kolejnego dnia postnego treningu wolności. Dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania informacji na temat neuroplastyczności mózgu w kontekście naszego wyzwania. Jak się mają postne postanowienia, których się podejmujemy, do przekształcania, świadomego przekształcania naszego mózgu, połączeń neuronalnych. I czym w ogóle jest neuroplastyczność? Zacznijmy zatem od początku. Neuroplastyczność to zdolność układu nerwowego do zmiany struktury i zmiany funkcjonowania naszego mózgu pod wpływem doświadczenia, pod wpływem środowiska i przede wszystkim uczenia się. Mózg adaptuje się do zmian, jakie mu zapewniamy, świadomie albo nie. Neuroplastyczność mózgu to zdolność do wzmacniania, osłabiania albo tworzenia nowych połączeń neuronalnych. Elementem neuroplastyczności jest również tworzenie nowych neuronów, czyli nowych komórek nerwowych, co nazywamy neurogenezą. Postny trening wolności to świadome tworzenie doświadczeń, świadome organizowanie środowiska i świadome uczenie się nowych, zdrowych nawyków, czyli podsumowując, przebudowa mózgu. Bez względu na to, czy u Ciebie trwa generalny remont, czy drobne porządki, każda taka świadoma reorganizacja poprawi jakość Twojego życia. Dzięki neuroplastyczności stajesz się nowym człowiekiem. Obecna wiedza obala mit bycia sobą w kontekście niezmienności cech charakteru czy zdolności. Jesteśmy w stanie zmieniać siebie w zależności od naszych potrzeb, w zależności od naszego celu, jaki sobie określimy. Możemy nauczyć się nowych rzeczy, możemy kształtować określone cechy charakteru. To, co nas ogranicza, to czas, jaki nam został dany. Po co mamy w ogóle zajmować się tematem nowych, silniejszych połączeń neuronalnych? Dzięki nim szybciej się uczymy, lepiej koncentrujemy, mamy lepszą pamięć, jesteśmy w stanie lepiej kontrolować impulsy, sprawniej regulujemy emocje, co wiąże się ze wzmocnieniem połączenia między ciałem migdałowatym a korą przedczołową. Dzięki nowym, silnym połączeniom neuronalnym automatyzujemy nasze zachowania, czyli budujemy nawyki i nie potrzebujemy poświęcać już takiego dużego wysiłku poznawczego na to, żeby te nawyki utrzymać. Wysiłek poznawczy jest intensywną pracą mózgu, która ma prowadzić do rozwiązania problemów, wykonania jakiejś czynności, utrzymania koncentracji czy też zapamiętania czegoś. Mózg jest dynamiczną siecią neuronów. Oznacza to, że neuroplastyczność zachodzi przez cały czas. Oczywiście z różną intensywnością. Jednak przez cały czas dochodzi w Twoim mózgu do powstawania nowych połączeń synaptycznych, wzmacniania lub osłabiania istniejących. Wszystko ma znaczenie. Wszystko, co robisz, to jedno wielkie tworzenie. Jesteś tak skonstruowany. Do Ciebie należy decyzja, co będziesz tworzył. Bez względu na to, czy się zdecydujesz, czy nie, cały czas tworzysz. Dlatego warto wziąć sprawę w swoje ręce. Możemy tworzyć zdrowie, możemy tworzyć chorobę, możemy tworzyć dyscyplinę albo rozleniwienie, możemy tworzyć umiejętność, możemy tworzyć również brak umiejętności. Badania pokazują, że to, co robimy i również to, o czym myślimy, fizycznie kształtuje sieć naszego mózgu. Przyjrzyjmy się teraz naszym postanowieniom w ramach postnego treningu wolności w kontekście neuroplastyczności. Pierwsza rzecz, której się podjęliśmy, to ograniczenie cukru i przetworzonego jedzenia. To wspiera neuroplastyczność mózgu, ponieważ sposób odżywiania wpływa na chemię środowiska mózgu. Cukier wpływa na układ nagrody poprzez dopaminę. Częste i duże dawki dopaminy mogą prowadzić do większej potrzeby dostarczania sobie silnych bodźców oraz trudności w koncentracji na zadaniach, które wymagają wysiłku. Jednym zdaniem, jest Ci coraz trudniej skupić się na pracy, na nauce i coraz częściej sięgasz po cukier i przetworzone jedzenie. Dlatego, że cukier dostarcza przyjemności natychmiast, w przeciwieństwie do nauki i pracy, które też je dostarczają, ale w odroczonym terminie. Jednak dodatkowo cukier niszczy Twoje zdrowie fizyczne i psychiczne, a praca i nauka rozwijają Cię. Wysoko przetworzona żywność zwiększa ryzyko stanów zapalnych, stresu oksydacyjnego, osłabia generalnie funkcjonowanie neuronów. Układ nagrody reaguje silnie na połączenie cukru i tłuszczu. Takie produkty są szczególnie silnie uzależniające. Ograniczenie ich poprawi naszą koncentrację i motywację, czyli dwie takie zdolności, na których brak teraz bardzo cierpimy. Kolejne nasze postanowienie to ograniczenie narzekania. Warto wiedzieć, że narzekanie aktywuje układ stresu, a nieustanne koncentrowanie się na negatywach podnosi poziom kortyzolu. Kiedy powtarzamy narzekanie, budujemy trwały nawyk, który ma swoje odzwierciedlenie w połączeniu neuronalnym. Gdzieś tam w Twoim mózgu jest wydeptana ścieżka malkontenctwa. Od powtarzania zależy, czy będzie się utrwalać, czy zarośnie. Długotrwałe myślenie w czarnych barwach oraz stres z tym związany obniżają poziom tzw. nawozu dla mózgu, czyli białka BDNF. Każde świadome przerwanie negatywnej myśli to trening dla mózgu. Kiedy przestajesz narzekać, Twoja kora przedczołowa, czyli ta część mózgu, która jest odpowiedzialna za myślenie, rozwiązywanie problemów, za analizę, za kontrolę impulsów oraz hipokamp, czyli ta część odpowiedzialna za pamięć i uczenie się, pracują wydajniej. Kolejne postanowienie, którego się podjęliśmy, to ograniczenie oglądania wiadomości. I tutaj, podobnie jak w przypadku narzekania, ograniczenie oglądania wiadomości wpływa na neuroplastyczność poprzez obniżenie poziomu stresu, zwiększenie koncentracji oraz redukcję pętli negatywizmu. Przewlekły stres osłabia neuroplastyczność w hipokampie, wpływa negatywnie na pamięć i nauczenie się oraz osłabia pracę kory przedczołowej, czyli wpływa negatywnie na koncentrację i kontrolę impulsów. Jak już wiemy, więcej stresu to mniej BDNF, czyli nawozu dla mózgu, a mniej stresu tym samym to więcej tego nawozu dla mózgu. Nasz mózg dzięki temu, że ograniczamy dostarczanie stresowych bodźców, jest nawożony, czyli rozwija się. Ograniczenie negatywnych bodźców wpływa na osłabienie pesymizmu i lęku. Kolejne wyzwanie, które jest jeszcze przed nami, to ograniczenie kaw i jedzenia na mieście. Teraz najlepiej w ramach postów w ogóle to wyeliminować na początek, dlatego że zaczynamy, dopiero wdrażamy się i samo ograniczenie może doprowadzić do tego, że przekroczymy tę granicę między sporadycznym piciem kawy czy sporadycznym jedzeniem na mieście, a tym, że wpadamy znowu w pułapkę uzależnienia. Picie kawy i jedzenie na mieście mogą tworzyć silne połączenia w sieciach nagrody. To prowadzi do trudności w tworzeniu nowych nawyków. Naturalne nagrody są mniej przyjemne. Spacer, nauka, praca, aktywność fizyczna to nie daje nam tak szybko poczucia przyjemności, jak daje nam wypicie kawy na mieście czy zjedzenia jakiegoś posiłku. Ograniczając kawę i jedzenie na mieście, mózg uczy się, że nie tylko to daje nagrody. Zwiększa się zatem zdolność do kontroli impulsów i samoregulacji, czyli do panowania nad sobą. Również ograniczenie oglądania seriali i scrollowania mediów społecznościowych wpływa pozytywnie na neuroplastyczność. Scrollowanie mediów, oglądanie seriali uwalnia dopaminę i to ogromne dawki dopaminy. Dopamina daje przyjemność, przez co utrwalamy niezdrowy nawyk. Dlatego tak trudno jest nam z tego zrezygnować. Nieustanne przeskakiwanie między treściami dodatkowo osłabia zdolność koncentracji. Kora przedczołowa, o której już wspominałam niejednokrotnie, pracuje mniej efektywnie. To pogarsza naszą zdolność planowania oraz panowania nad impulsami. Ograniczenie stabilizuje dopaminę, ułatwia tworzenie nowych, zdrowych nawyków, przywraca nam kontrolę nad uwagą. To my decydujemy, na czym będziemy się skupiać i o czym będziemy myśleć. Poprawia się zdolność przetwarzania informacji. Jednym słowem, zaczynamy zarządzać samodzielnie swoimi myślami. Ostatnim wyzwaniem, którego się podejmiemy, to będzie 30 minut, minimum 30 minut w ciszy codziennie, które przeznaczymy na wybrany cel. Może to być medytacja albo modlitwa. Cisza i medytacja zmniejszają aktywność ciała migdałowatego, które jest odpowiedzialne za stres i lęk. Praktyki wyciszające wspierają hipokamp, odpowiedzialny za wspomniane już pamięć i uczenie się. Modlitwa i medytacja przynoszą nam poczucie spokoju, poczucie spełnienia, połączenia z czymś większym od nas, co wiąże się z długotrwałą, stabilną dopaminą. Czyli również odczuwamy przyjemność, odczuwamy satysfakcję, ale taką zrównoważoną i taką długoterminową. Modlitwa i medytacja wzmacniają również korę przedczołową. Dzięki tym praktykom możemy zobaczyć za kilka tygodni, że jesteśmy w stanie bardziej panować nad swoimi impulsami, jesteśmy w stanie decydować o tym, w jaki sposób się zachowamy, nasza uwaga się poprawia i regulujemy emocje. Za każdym razem, kiedy przypominam sobie o neuroplastyczności i o tym, w jaki sposób zmiana życia, zmiana nawyków, zachowania, zmiana myślenia może wpływać na mój mózg, a tym samym te połączenia neuronalne pomagają mi łatwiej prowadzić swoje życie, łatwiej robić pewne rzeczy, łatwiej bez takiego dużego wysiłku poznawczego wykonywać takie zadania, które poprawiają jakość życia, to jestem zafascynowana i jestem uradowana, bo odczuwam ten wpływ na swoje życie. Nie jest to łatwe, wymaga to wysiłku na początku, natomiast nagroda, którą możemy otrzymać poprzez właśnie wprowadzanie różnych nowych nawyków, jest tak duża, że warto poświęcić teraz ten czas. Post jest takim momentem, który nas uruchamia, który uruchamia tę machinę zmian, dlatego warto regularnie wprowadzać się w te stany po to, żeby zmieniać strukturę swojego mózgu. Kochani, bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Zapraszam na kolejne nagrania i oczywiście trzymam za Was i za siebie kciuki.